Jak w każdy wtorek o godzinie 16.30 zapraszamy na audycję sportową w Radiu Maria. A dzisiaj witają się z wami
Szymon
oraz Łukasz. Nie ma z nami Pawła, który odpoczywa na urlopie, ale oczywiście liczymy, że w pełni sił już niedługo do nas dołączy i znowu będzie na naszej audycji obecny. A na dzień dzisiejszy omówimy kilka istotnych wydarzeń sportowych z ostatniego tygodnia. Oczywiście naszym subiektywnym zdaniem będzie tutaj kilka słów na pewno o Tour de Polon. Powiemy też, niech to nikogo nie zmyli, o letnim Grand Prix w skokach narciarskich, ponieważ były nie tak dawno rozgrywane zawody na skoczni w Wiśle. No i oczywiście tradycyjnie piłka nożna, start sezonu zarówno w Anglii, jak i w Niemczech, spotkania o Super Puchar i na deser szybko. Ciutko podsumujemy również trzecią kolejkę naszej ekstraklasy. No i tak jak zapowiedziałem, zaczniemy może od Tour de Polon. Ten wyścig bardzo szybko tutaj będzie nam mijał, ponieważ mieliśmy już dwa etapy. Pierwszy w Warszawie i drugi z Częstochowy do Dąbrowy Górniczej.
Tak, no i na pierwszym etapie Marcel Kittel, tak, Niemiec, który spisał się najlepiej, zresztą był faworyzowany, a z tego względu, że jest jednym z czołowych sprinterów również na świecie, tak możemy powiedzieć. Na drugim etapie było już troszeczkę gorzej, był drugi, ale jest nadal liderem klasyfikacji generalnej tego wyścigu, natomiast faworytów tak naprawdę gdzieś mamy cały czas schowanych. Tutaj należy mówić o Michale Kwiatkowskim, czyli naszym polskim mistrzu świata, no zwycięzcy zresztą tegorocznego Amstel Race Gold, czyli wyścigu takiego no, klasyku jednodniowego. Zresztą w tym właśnie specjalizuje się Michał, chociaż ostatnio mam wrażenie, że również te wyścigi tygodniowe, no i oczywiście niedługo mamy taką nadzieję też, zresztą o tym się coraz głośniej mówi, że może Michał zresztą będzie się przestawiał też na jazdy po wysokich górach. O tym, że ku temu ma predyspozycję, potwierdził, kiedy zajmował 11 miejsce w Tour de France przed dwoma laty. Natomiast z pozostałych faworytów na pewno Fabio Aru, czyli trzeci i drugi człowiek Giro d'Italia. Drugi bodajże był przed dwoma laty albo przed rokiem, natomiast trzeci chyba nawet w tym sezonie, także to jest człowiek, który szykuje się jeszcze na wielkie ściganie we Vuelcie w tym roku. No i kolejna Moreno Moser, czyli bratanek legendarnego Francesco Mosera, zwycięzca Tour de Polon z 2012 roku. No w tym sezonie jakoś nie błyszczy, no zresztą to zwycięstwo w Tour de Polon wtedy było jego największym dotychczasowym sukcesem w karierze. Zobaczymy, jak tym razem sobie poradzi. No i wśród faworytów również należy wymienić tu na pewno Przemysława Niemca, czyli polskiego kolarza, który zresztą szóste miejsce w Giro już zajmował, 15 miejsce we Vuelcie. No i oczywiście również na tych największych wyścigach potrafił się pokazywać, również dojeżdżając w czołówkach jednych z najważniejszych etapów.
Na razie więc ta klasyfikacja troszeczkę powywracana, ale nie zapominajmy, że te etapy to są typowo sprinterskie właśnie takie odcinki, gdzie ci zawodnicy, którzy w tej specjalizacji tutaj czują się najlepiej, odgrywają czołowe role, ale za kilka dni wjedziemy w góry i wtedy przekonamy się rzeczywiście, kto tutaj tak naprawdę ma szansę na zwycięstwo. Teraz jeszcze przejdziemy szybciutko do zawodów w Wiśle letniego Grand Prix w skokach narciarskich. To był konkurs, który zainaugurował tegoroczny cykl. No mieliśmy naprawdę spore nadzieje związane z występami naszych reprezentantów, ale moim zdaniem te rezultaty, które osiągnęli, to przerosły wszelkie oczekiwania.
Też tak myślę, tym bardziej, że przede wszystkim zaskoczył nas Dawid Kubacki. Już zresztą potwierdzał to we wcześniejszych konkursach Pucharu Kontynentalnego. To zawsze był taki typowy średniak. Zresztą ciekawym też posunięciem Łukasza Kruczka było odsunięcie go od kadry A, jego i właśnie Maćka Kota. Teraz Dawid Kubacki, może rzeczywiście było to dobre posunięcie ze względu na to, że i Kot, i Kubacki do tej najlepszej formy wracają, no i stawiają na podium letniego Grand Prix. Zobaczymy, jak będzie zimą, natomiast mamy nadzieję, że ten letni sezon jest przed smakiem wielkich sukcesów właśnie zimą, bo tam przede wszystkim będziemy obserwować jeszcze baczniej naszych skoczków.
Tak, dla formalności podajmy może wyniki. Zacznę od konkursu indywidualnego, ponieważ tutaj naprawdę jest się czym pochwalić. Pierwsze miejsce Dawid Kubacki, nota 274,9 punkta. O 4,9 uprzedził kolejnego z Polaków, Piotra Żyłę. Na piątym miejscu Kamil Stoch, na siódmym Bartłomiej Kusek. Ogólnie rzecz biorąc, siedmiu zawodników aż zdobyło tutaj punkty na zawodach w Wiśle. Ośmiu zakwalifikowało się do zawodów, do pierwszej serii zawodów. No i dodajmy też występ drużynowy, bo tam biało-czerwoni naprawdę zdeklasowali rywali. Nota 1042,7 punktu, to o ponad 40 punktów więcej niż Niemcy, którzy zajęli tutaj drugie miejsce, i około 60 punktów, nawet równe 60 punktów nad Norwegią, która zajęła trzecią pozycję. No, nie wiem, czy ta dyspozycja latem może się przełożyć na zimę, bo tutaj różnie z tym bywa.
Różnie, tak właśnie. Był kiedyś taki Amerykanin, nawet nie pamiętam jego nazwiska już, który był bodajże drugi w letniej Grand Prix, a miał problem, żeby się zakwalifikować do konkursów potem zimą. No, zobaczymy, jak to będzie w przypadku Polaków. Natomiast też ciekawe, że już teraz skakają przecież i Peter Prewc, i Stefan Kraft. Zabrakło Severina Freunda w Polsce, ale jednak też to dobra dyspozycja Polaków nie jest spowodowana wcale brakiem jakichś wielkich gwiazd w Polsce, bo jednak one się pojawiły na tych konkursach. No, nas na pewno cały czas gdzieś te konkursy w Polsce, w Wiśle, był tak trochę w cieniu tej kompromitacji, która rozegrała się wokół Zakopanego. Ponoć już jest oficjalna decyzja, że zimą jednak Zakopane będzie w kalendarzu Pucharu Świata. Natomiast no, to, co wydarzyło się, jeżeli chodzi o letnią Grand Prix, to jest kompromitacja, tym bardziej, że jest to tak naprawdę nasza narodowa impreza, jednak skoki w Zakopanem to jest takie trochę tożsamość polskich skoków.
Ja tak jeszcze dodam dwa słowa odnośnie Dawida Kubackiego, bo ten zawodnik naprawdę na chwilę obecną wystrzelił z formą, można tak powiedzieć, ponieważ te zawody w Wiśle to był letnie Grand Prix, więc to najważniejszy, ten najważniejszy szczebel latem, a wcześniej jeszcze w słoweńskim Kraniu skoczkowie rywalizowali w letnim Pucharze Kontynentalnym, no i tam również Dawid Kubacki dwukrotnie okazywał się najlepszy. Dodajmy też, że dość niespodziewanie zdobył tytuł mistrza Polski na skoczni igielitowej. Też tutaj mało kto się spodziewał. No, na razie wygląda to znakomicie, to przesunięcie do kadry B na razie przynosi skutek. Miejmy nadzieję, że do zimy ta forma Kubackiego się utrzyma i będziemy mieli pociechę nie tylko z dobrych skoków Kamila Stocha. Teraz zaprosimy na chwileczkę przerwy i za kilka minut będziemy rozmawiać na temat piłki nożnej. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair, I'm invincible whenever you are there. So come on, défi, tu te lèves. Zarówno w Anglii, jak i w Niemczech, można powiedzieć, tak oficjalnie rozpoczęto sezon. Zacznijmy może od Wysp Brytyjskich, ponieważ tam na początku rozgrywek co roku rozgrywane jest spotkanie o tarczę wspólnoty. Teraz zmierzyły się w tym meczu drużyny Arsenalu Londyn, a więc zdobywca Pucharu Anglii, oraz mistrz kraju Chelsea Londyn. No i tutaj większość jako faworytów typowała The Blues, ponieważ Jose Mourinho zawsze znajdował do tej pory sposób na drużynę Arsena Wengera. No tym razem stało się inaczej. Arsenal wygrał 1-0 po bramce Alexa Oxlade-Chamberlaina w 24 minucie.
Zresztą też bardzo ładnej bramce, tam podanie od Theo Walcotta, no i indywidualna akcja Chamberlaina, który zakręcił z piłkietą, uderzył po okienku, praktycznie Thibaut Courtois bez szans. Natomiast też ciekawa sprawa, że obie drużyny miały okazję do strzelenia jeszcze kolejnych bramek. Eden Hazard zmarnował sytuację sam na sam, nie wiem, może wystraszył się Petra Czecha, może to też z respektu dla Petra Czecha, który zresztą przed sezonem był jeszcze piłkarzem Chelsea, tak notabene zawodnicy The Blues pudłowali. Natomiast też dwie sytuacje sam na sam wybronił Courtois, Santi Cazorla i Kieranem Gibsem. Też ciekawe ustawienie zresztą obu drużyn, tak? Jose Mourinho zdecydował się wystawić na szpicę ataku Loica Remiego, a nie Radamela Falcao, osiągniętego do Chelsea. Także też ciekawe posunięcie. No i z drugiej strony boiska, no i Diego Costa zresztą też nie wystąpił w tym spotkaniu. Natomiast z drugiej strony boiska też ciekawe posunięcie Arsena Wengera, który przestawił Theo Walcotta z skrzydła na atak. Zobaczymy, czy będzie tak na stałe, dlatego że Walcott już tak cały czas domaga się tego, żeby grać jako ta klasyczna dziesiątka na szpicy ataku Arsenalu. No i też ciekawe to, że Kukle cały czas gdzieś tam ma takie pewne miejsce w środku pola Arsenalu, mimo że przecież Arteta już jest wyleczony z kontuzji. No, zobaczymy, co będzie dalej z oboma tymi drużynami. Na pewno Chelsea to też jest ciekawy klub z racji tego, że myślę, że już nie dokona w tym okienku transferowym większych transferów. Arsenal stara się cały czas napastnika, mówi się o Karimie Benzemie i kwocie 65 milionów euro. No zobaczymy, czy do tego transferu dojdzie. Jeżeli dojdzie, no to myślę, że Arsenal może mieć większą szansę niż kiedykolwiek na ten upragniony tytuł mistrzowski, chociaż różnie się mówi i cały czas gdzieś tam podważa się to, że The Gunners mogą po to mistrzostwo sięgnąć. Zresztą Jose Mourinho nieraz już potwierdził, że jest w stanie z łatwością przechytrzyć Arsena Wengera.
No, jeżeli mowa o Arsenalu, to rzeczywiście tak funkcjonuje ten zespół jako taka ekipa, która co roku może walczyć o jakieś puchary, ale co najwyżej na arenie krajowej i w lidze może tutaj skupić się na walce o co najwyżej czwartą, trzecią pozycję, bo ta pierwsza, druga jest zarezerwowana dla innych. No, ale tak tutaj też patrząc na fakty, dla Arsenalu to było drugie zwycięstwo z rzędu w pojedynku tarczy wspólnoty. W zeszłym roku kanonierzy pokonali aż 3-0 ówczesnego mistrza Anglii Manchester City. No i to fatum, które było 9-letnie bodajże bez trofeum Arsena Wengera, no chyba przeminęło na dobre, bo czwarte trofeum zdobyte w ostatnich 2 latach oprócz tych tarcz wspólnoty doszły również 2 puchary Anglii.
Jakość tego trofeum może jakby też te sukcesy poddawać wątpliwość, tak? Dlatego, że Puchary Anglii i Tarcza Wspólnoty to nie są jakieś takie wybitne trofea dla klubu. Wiadomo, że liczy się Mistrzostwo Anglii. Wiadomo, że liczy się sukces również na arenie międzynarodowej, tak jak w przypadku tych największych, tak? Czyli na przykład Chelsea, która gdzieś tam cały czas marzy cały czas o wygraniu Ligi Mistrzów i ten sezon jest kandydatem do wygrania tej Ligi Mistrzów, Arsenal niekoniecznie. Natomiast cieszy to, że gdzieś z piłkarzy zeszło to powietrze i to fatum gdzieś odeszło na bok Arsenalu. Mamy nadzieję, że też ta drużyna pokaże w końcu się z najlepszej strony tej, jaką potrafiła pokazywać również w zeszłym sezonie, kiedy to w tej formie był Alexis Sanchez. Mamy nadzieję, że obudzi się również Mesut Özil i przypomni sobie stare lata z Werderu Brema i Realu Madryt. Także to też jest ciekawa drużyna, która może pozamieszać nie tylko na ligowym podwórku, ale na arenie międzynarodowej również. Tyle, że też ciekawe, czy nie powtórzy się właśnie ten scenariusz z ostatnich lat, w którym Arsenal bił się ze wszystkimi najlepszymi do połowy sezonu, a potem odchodził w dalszej jego części, po prostu grał coraz gorzej.
O Super Puchar grano również w Niemczech. Tam zdobywca Pucharu Niemiec VfL Wolfsburg podejmował mistrza. Tutaj mistrza Bundesligi Bayern Monachium. Tutaj jako faworyta oczywiście upatrywano zespół Pepa Guardioli, który przeprowadził kilka ciekawych transferów. Przypomnijmy, że nie tak dawno do zespołu trafił były gracz Juventusu Arturo Vidal, z Szachtara Donieck ściągnięto również Brazylijczyka Douglasa Costę. No i wielu było ciekawych właśnie, jak ci nowi zawodnicy się zaprezentują. No, w meczu padł remis 1-1, trzeba przyznać, że dość szczęśliwy dla Wolfsburga, bo Bayern objął prowadzenie w 49 minucie po bramce Ariena Robena, chociaż równie dobrze mógł trafić do siatki Robert Lewandowski, to jednak Holender zapisał trafienie na swoje konto. Wilki wyrównały dosłownie rzutem na taśmę. W 89 minucie Niklas Bentner doprowadził do remisu, a że w meczu o Superpuchar Niemiec nie gra się do grywek, tutaj o wszystkim zadecydowały rzuty karne. No i jedynym, który się pomylił, był Hiszpan Xabi Alonso. Jego strzał obronił bramkarz Wolfsburga Koen Castils i dzięki temu właśnie Wolfsburg rozpoczyna sezon od zdobycia Superpucharu Niemiec. Dla Pepa Guardioli no ten mecz o to trofeum to jest jakiś fatum, bo po raz kolejny przegrywał, wcześniej przegrywał też z Borussią. No ewidentnie temu szkoleniowcom początek sezonu nie leży.
Aczkolwiek też trzeba dodać, że Pep Guardiola ma potężne problemy z kibicami, którzy oskarżają go o to, że psuje tak naprawdę i rozbija całe DNA Bayernu. Zresztą właśnie odejście Schweinsteigera kibice twierdzili, że było jego winą. No ściągnął niby Arturo Vidala, mówi się o tym, że może ten piłkarz dodać takiej pikanterii również w ofensywie Bayernu Monachium i ta niemiecka tiki-taka przestanie funkcjonować tak w ostatnich latach, a Vidal dawniej do niej takiej pozytywnej agresji, te również niekonwencjonalnych zagrań i tak dalej. Natomiast też myślę, że największym sukcesem Wolfsburga w tym okienku transferowym było zatrzymanie Kevina De Bruyne, który zresztą myślę, że już w przyszłym sezonie, ale myślę, że jednak w końcu do tego dojdzie, że trafi za wielkie pieniądze do jakiegoś większego klubu niż VfL Wolfsburg, bo myślę, że właśnie ten piłkarz tam robi grę i gdyby nie on, to też Wolfsburg no nie byłby tak daleko. Ciekawe też to, że bramkę strzela Niklas Bentner, którego bardzo wielu już przekreślało, zresztą do dzisiaj jest już takim nawet rezerwowym w Wolfsburgu. Ja pamiętam, jak miał odchodzić z Arsenalu za niewielkie pieniądze do jeszcze mniejszych klubów w Anglii. Tak się okazało, że strzelił taką bramkę. Może jemu też coś to da, bo to był zresztą spory talent według Arsena Wengera. No, mamy nadzieję, że gdzieś tam ten król Danii, bo tak o nim mówiono, Lord Bentner, któregoś dnia się w końcu obudzi i zacznie grać tak, jak do tego nas przyzwyczają gdzieś tam na początku swojej kariery jako młody chłopak.
No i teraz zaprosimy na drugą przerwę, a za kilka minut oczywiście przeanalizujemy trzecią kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy.
Yeah.
Zanim jeszcze o Ekstraklasie, to kilka słów na temat decyzji UEFA w sprawie polskich drużyn występujących w europejskich pucharach. Najpierw dowiedzieliśmy się o karze, która spotkała drużynę Lecha Poznań. UEFA nałożyła tutaj na zespół z Poznania karę jednego spotkania przy pustych trybunach za wywieszenie jednego z transparentów podczas spotkania z FK Sarajewo. Karę otrzymał również Śląsk Wrocław, grzywna w wysokości 15 tysięcy euro, również za flagę o niedozwolonej treści zdaniem obserwatorów tego spotkania podczas meczu pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy ze słoweńskim Celje. No i do kompletu jeszcze, żeby tutaj kolejny polski klub, ale akurat tutaj decyzja jest na plus, to chyba ta najważniejsza z tych wszystkich trzech. Europejska Unia Piłkarska przyznała zespołowi Legii Warszawa Walkover 3-0 za przerwane spotkanie, pierwsze spotkanie eliminacji Ligi Europejskiej z FK Kukesi. Przypomnijmy, że tydzień temu właśnie podczas spotkania w Albanii przy stanie 2-1 dla Legii sędzia przerwał spotkanie w 56 minucie po uderzeniu kamieniem w głowę Andreja Dudy przez jednego z kibiców gospodarzy.
Też wydaje się, że kara dla Lecha jest nie bardzo współmierna do winy, dlatego że zachowanie kibiców Kukesi podczas meczu z Legią było skandaliczne, nazywajmy też rzeczy po imieniu. Tak samo skandaliczne było zresztą zachowanie kibiców Omonii Nikozja, kiedy byli tam piłkarze Jagiellonii na spotkaniu Ligi Europejskiej. Natomiast tak naprawdę w przypadku Lecha Poznań tam bawiło się dwóch, trzech kibiców, bawiło się w sposób skandaliczny również, trzeba to powiedzieć wprost, dlatego że rasistowski transparent, który zresztą uciekł oczom delegata UEFA, tak dopiero organizacja futbolowa do walki z rasizmem zgłosiła tak naprawdę doniesienie do UEFA w tej sprawie. Natomiast Lech został ukarany, nie licząc tego walkoveru dla Legii w starciu z Kukesi, został ukarany bardzo podobnie jak zresztą Kukesi, tak? Więc myślę, że jest różnica między sytuacją, kiedy piłkarz dostaje w głowę i jest zagrożone zdrowie i życie piłkarzy na stadionie, a jest różnica, kiedy dwóch czy trzech kibiców bawi się przy rasistowskim transparencie i myślę, że też tej poprawki UEFA nie wzięła pod uwagę.
Ale z drugiej strony też, jeżeli chodzi o Lecha, ja tak pamiętam, nie tak dawno w Poznaniu było spotkanie z Żalgirisem Wilną i tam też takie rasistowskie transparenty się pojawiły, więc być może UEFA też wzięła to pod uwagę, że to jednak okoliczność łagodząca nie była, wręcz przeciwnie. No ale może przejdźmy do tych wydarzeń stricte sportowych. Trzecia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy już za nami. No i mamy takiego zdecydowanego, moim zdaniem, lidera. Jedyna drużyna, która zdobyła komplet punktów, do tego w imponującym stylu Legia Warszawa, która w ostatnim spotkaniu, można powiedzieć, na szczycie, bo Górnik Łęczna też miał po dwóch seriach 6 punktów, pokonali właśnie zespół z Łęcznej 2-0. Dwie bramki Niemani Nikolicza i wydaje się, że Węgier jest na jak najlepszej drodze do tego, żeby również w Polsce wywalczyć tytuł Króla Strzelców.
Co ciekawe, piłkarz ten miał ponoć trafić do Lecha Poznań, także tam była taka wewnętrzna rywalizacja polskich klubów o jego kontrakt. No, Legia na pewno imponuje, tym bardziej, że na włosku już wisiała posada Henninga Berga. Teraz Legia pokazuje, że rzeczywiście, myślę też, że ta strata tu mistrzowskiego, kiedy Legia dysponowała zdecydowanie lepszą kadrą niż Lech, była jakimś takim wypadkiem przy pracy. Początek sezonu również, także mamy nadzieję, że Legia się odbuduje i przede wszystkim będzie tak naprawdę prezentować świetny polski futbol na arenie międzynarodowej, bo na to przede wszystkim wykonano tych piłkarzy liczymy.
No liczymy też na to, że w końcu poprawi swoją skuteczność zespół Lecha Poznań, ponieważ poznaniacy w lidze na razie zawodzą. Dwie porażki teraz, przegrana w Krakowie 2-0 po dwóch bramkach Rafała Boguskiego. Chociaż oglądając ten mecz mogłem stwierdzić też, że remis nie byłby złym wynikiem dla Lecha, ponieważ swojej sytuacji naprawdę mieli piłkarze Kolejorza. No ale fenomenalny był w tym meczu dysponowany Radosław Cieżniak, który swego czasu też w Poznaniu miał epizod.
No taki trochę początek sezonu, który wstrząsnął Lechem. Niepowodzenie na arenie międzynarodowej, również w lidze się im nie bardzo wiedzie cały czas. No zobaczymy, czy Maciej Skorża będzie w stanie odbudować swoich piłkarzy na ten rewanżowy pojedynek z Bazylą, bo nawet jeżeli będzie on przegrany, co raczej nie daje się większych szans Lechowi na awans do kolejnej czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, no to jednak może podbudować drużynę przed ewentualną dalszą częścią sezonu. No i oczywiście też pamiętajmy, że priorytetem dla Lecha Poznań wcale nie była Liga Mistrzów, tylko faza grupowa Ligi Europejskiej. dzisiaj też trzeba o tym mówić, dlatego że o tym oficjalnie mówili również właściciele klubu. Natomiast teraz klub też poniesie spore straty finansowe z powodu zamkniętego stadionu na ten jeden mecz, dlatego że tam się mówi już o naprawdę potężnych pieniądzach, nawet milionie złotych, dodatkowo te 200 tysięcy złotych kary, także to są jednak już potężne straty finansowe.
No i z pozostałych spotkań to już może podam same wyniki, ponieważ nas troszeczkę tutaj limit czasowy ogranicza. Ważne zwycięstwo Krakowi 1-0 w Bielsko-Białej z Podbeskidziem, tylko remis Lechii Gdańsk 1-1 z Pogonią Szczecin, 3 punkty dla Śląska Wrocław po wygranej 2-0 z Termaliką Brukbetem Nieciecza, Korona Kielce przegrała u siebie wczoraj z Ruchem Chorzów 1-2, Piast Gliwice pokonał Górnika Zabrze 3-2, a Jagiellonia dość niespodziewanie uległa u siebie Zagłębiu Lubin 1-2 i szybki rzut oka na tabelę. Tak jak wcześniej wspomniałem, na prowadzeniu Legia 9 punktów, na drugim miejscu Krakowia punktów 7, no i na dnie dwie drużyny z zerowym dorobkiem punktowym, Górnik Zabrze i Termalika Brukbet Nieciecza.
My dziękujemy w takim razie za uwagę. Byli dzisiaj z Państwem
Łukasz
oraz Szymon. No i oczywiście zapraszamy już teraz na kartkę z kalendarza Powstania Warszawskiego, która już dokładnie o godzinie 16:57 na antenie Radia Maryja.